Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął. I ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzili przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Siądźcie na chwilkę. Ponieważ kusiło mnie, żeby pominąć pierwsze czytanie i Melchizedeka, to nie ulegnę pokusie. Bo o co chodzi z tym Melchizedekiem? Parę dni już czytamy o tym w liście do Hebrajczyków. W jakim sensie Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka. Melchizedek z postacią taką dziwną, tajemniczą, jakiś król i zarazem kapłan, jest jeszcze z czasów Abrahama, a więc przed powstaniem narodu wybranego, przed prawem, przed wszelką formą kultu i kapłaństwa w Izraelu. Jak wiemy, później wracając z Egiptu, z niewoli w Izraelu, zostali ustanowieni kapłani, synowie Lewiego, synowie Aarona, którzy składali w świątyni ofiarę, czy ofiary. I był też arcykapłan, najwyżej stojący w hierarchii, który raz w roku miał prawo wejść do Świętego Świętych, bo takie miejsce prawdopodobnie w czasach Pana Jezusa puste, przesłonięte taką zasłoną, on tam wchodził i składał ofiarę przebłagalną raz w roku za cały lud. I teraz autor listu do Hebrajczyków mówi: Jezus nie był kapłanem tak jak synowie Aarona, ani jak arcykapłani żydowscy. No i tutaj to jest rewolucja. Jezus jest jak król Melchizedek i kapłan pogański. Nie w sensie, że Jezus był poganinem, tylko jest na wzór tego króla, który jest, tego kapłana, który jest równocześnie królem. I tyle tylko wiemy, że nie składał jakichś krwawych ofiar. Przyjął dziesięcinę od Abrahama, pobłogosławił mu i przyniósł, złożył w ofierze chleb i wino. Wraz z Jezusem, który stał się arcykapłanem, przez to, jak mówi list do Hebrajczyków, że poddał się śmierci krzyżowej, wtedy stał się arcykapłanem. Aaron i inni kapłani stawali się nimi w dniu wybrania, właściwie urodzenia już, bo byli z tego pokolenia, aby składali ofiary. A Jezus stał się arcykapłanem dopiero na krzyżu, absolutnym poniżeniu. I skończyła się era kapłaństwa starotestamentalnego. I odtąd jest tylko jeden kapłan, jeden, Jezus Chrystus na wieki i Król. Król, który umiera na krzyżu i powstaje z martwych. I my też, moi drodzy, jesteśmy nazwani królewskimi kapłanami przez świętego Piotra. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, tak jak Melchizedek. Uczestniczymy w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Wszyscy. A polega to na tym, że budujemy żywe ciało, żywą świątynię i składamy duchowe ofiary. Już nie tam ze zwierząt, już nie jakieś daniny Bogu. Duchowa ofiara polega na, najprościej rzeczy mówiąc, służbie, podejmowaniu odpowiedzialności wobec innych. A z Ewangelii chyba jedno trzeba powiedzieć. Tu też jest pewna nowość, którą Jezus przynosi. Nowość i starość w pewnym sensie. To już było, tylko że zostało zatracone. Jezus się pyta, co wolno w szabat, w dzień świąteczny? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Czy wolno dobrze czynić, czy źle? No, odpowiedź wydaje się sama narzucać. Dobrze, no. Wiadomo, że dobrze. A jednak jest problem. Dla faryzeuszów i zwolenników Heroda. Dlaczego jest problem? Ponieważ może istnieć takie podejście do moralności i ono jest żywe ciągle, wraca to pierwotne, to naturalne, gdzie człowiek skupia się najpierw na grzechu i na tym, czego nie wolno. I w tym się ma wyrazić cała jego wiara i religijność. Aby tylko nic złego nie uczynić. A zło jest brakiem dobra. Nieczynienie zła jest dużo, ale to nie jest wszystko. I pamiętacie pewnie z Księgi Rodzaju, na samym początku, ktoś może sprawdzić, jak nie wierzy, kiedy Bóg mówi do Adama, umieszczając go w ogrodzie, to jakie słowa do niego kieruje? Z wszystkich drzew tego ogrodu możesz jeść, ale tylko z jednego ci nie wolno. Co się stało pod wpływem, nazwijmy to, grzechu pierworodnego? Odwracamy tę kolejność. Najpierw jest to, co nie wolno. Oczywiście jakby Bóg tego strzegł. Co nam zabrania? A nie widzimy tego, że najpierw możemy. Najpierw chodzi o wydawanie owoców. Najpierw chodzi o przyjmowanie Bożych darów. I ja mam zdecydować. Ja, z którego drzewa wybrać? Co zjeść? Możesz jeść według upodobania. Jak tobie się podoba? Jak to odwrócimy, jeżeli zło, grzech, przepis, prawo zakazujące umieścimy w centrum, no to mamy postawę faryzeuszów, którzy nie widzą w dobru dobra. To się gorszą, że Jezus w szabat pracuje, bo uzdrowił człowieka chorego. No do absurdów dochodzimy. Jezus mówił pozytywnie o wydawaniu owoców. Unikanie zła to jest ogrodzenie ogrodu. Ogrodzenie. Żeby mi się tam nie wtargnął jakiś intruz, nie obgryzł mi tych roślin, nie stratował. Ale ważniejszy jest ogród. I żeby tam owoce rosły i żeby inni z tego korzystali. Można się skupić na ogrodzeniu. I zapomnieć o ogrodzie. Po co to w ogóle jest to? Po co w ogóle jest to ogrodzenie? Zło jest brakiem dobra, a Jezus wzywa nas do czynienia dobra. To powinno być w centrum naszej uwagi. Czy w szabat, czy nie w szabat, każdego dnia. Amen.